Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Chciałabym Cię zaprosić do odsłuchania kazania z serii Odbudowanie małżeństwa. W tej serii kazań poruszymy ważne tematy związane z małżeństwem. Poszukamy mądrości, rad i odpowiedzi, które pomogą naszym małżeństwom. Będziemy mówić zarówno o tym, czym jest miłość, jak i o tym, że słowo miłość jest jednym z najczęściej źle rozumianych słów na świecie. Poruszymy kwestię, jak wzmocnić swoje małżeństwo i że potrzebujemy siebie nawzajem. A na zakończenie tej serii dotkniemy postawy żony wobec męża i męża wobec żony. Zachęcam do odsłuchania całej serii w proponowanej przez nas kolejności.
Moi drodzy, dzisiaj kończymy serię kazań o tytule Odbudowanie małżeństwa. I jak mówiliśmy to przez trzy poprzednie kazania, małżeństwa mogą być w różnym stanie, mogą być w różnym okresie. Dla jednych, dla tych młodych, to często jest budowanie małżeństwa. Czasami się zdarza, że dla tych troszkę starszych, stażem, to często bywa odbudowanie małżeństwa. Więc staraliśmy się przez te trzy poprzednie kazania mówić o fundamentach, o podstawach, na czym jest małżeństwo zbudowane. Pierwsze dwa kazania dotyczyły ogólnie miłości, tego, czym ta miłość jest i jak ją należy rozumieć i praktykować. To kazanie sprzed tygodnia było o dzielnej kobiecie, było do żon. Ja dzisiaj chcę mówić do facetów, o facetach, o tym, jak ważne jest to, abyś był kochającym mężem, jak ważne jest to, aby umieć być w tej postawie, w której można okazywać miłość swojej żonie. I chciałbym rozpocząć to kazanie od fragmentu, który jest dosyć ciekawym fragmentem. List do Efezjan, 5 rozdział, 25 i 26 werset. Proszę spójrzcie na niego. A wy, mężowie, kochajcie żony z takim oddaniem, z jakim Chrystus pokochał Kościół. On oddał za niego życie, aby uczynić go świętym i aby oczyścić go przez obmycie Bożym Słowem. Nie wiem, czy zauważyliście, jak wysoko jest to podniesiona poprzeczka. Czytamy o tym, że mamy kochać żony z takim oddaniem, z jakim Chrystus pokochał Kościół. A pewnie wiecie, jak Chrystus pokochał Kościół. Oddał za niego życie. Więc musimy przyznać, że poprzeczka jest dosyć wysoko postawiona. I myślę, że dobrze jest zrozumieć, jak Chrystus pokochał Kościół. I musimy się temu przyjrzeć, aby to zrozumieć, musimy się temu przyjrzeć, w jaki sposób Jezus kochał Kościół, który się rozpoczął od 12 niedoskonałych ludzi. 6 myśli, które towarzyszą mi temu wersetowi. Pierwsza myśl, gdy obserwuję relację Jezus-uczniowie, jest taka. Jezus kochał swoich uczniów bezwarunkowo. Gdy spoglądam na tę relację Jezus-uczniowie, widzę tam mnóstwo niedoskonałości. Oczywiście po stronie uczniów. Widzę tam mnóstwo potencjalnych historii, w których Jezus mógł być rozczarowany. Mnóstwo historii czy potencjalnych momentów, w których Jezus mógł mieć dość. Myślę, że wielokrotnie Jezus mógł pomyśleć, no nie tak to miało wyglądać. To nie o to mi chodziło. To nie o to mi chodzi. A więc widzimy też w tej relacji, że to nie było łatwe. Jednak zauważcie proszę, że Jezus najczęściej zamiast ich strofować z powodu tego, jakimi są, czy jakimi nie są, cieszył się na myśl, jakimi się staną. Zamiast ciągle, wiecie, dołować ich to, że są niedoskonali, tymi myślami, że są niedoskonali, Jezus chciał żyć myślami, kim się staną w przyszłości. To jest niesamowicie ważne, Bo gdy patrzymy tylko na swoje niedoskonałości, również w małżeństwie, często możemy się sfrustrować i rozczarowywać. Często myślimy, nie tak miało wyglądać. Czasami tak bywa, że się zmieniamy. Że jest fajnie w tym okresie narzeczeństwa, później następuje ślub, później przychodzą dzieci i nagle wychodzi z nas człowiek. Wychodzi z nas osoba, która być może wcześniej nie była znana, bo się często, wiecie, z powodu niewyspania czy różnych czynników po prostu zachowujemy inaczej, bo się okoliczności zmieniły. Więc proszę, pamiętajcie o tym, że gdy będziecie myśleć o sobie, szczególnie w tych chwilach, które być może waszym zdaniem powinny wyglądać inaczej, myślcie o swojej relacji nie tu i teraz, ale myślcie o tym, co będzie później, gdy przez to przejdziecie. Kim się staniecie, gdy to pokonacie? Przypomnij sobie, drogi mężu, jakie cechy urzekły cię w twojej żonie, kiedy po raz pierwszy się poznaliście. Być może po tych kilkunastu latach przybrała kilka kilogramów. Może pojawiło się na jej twarzy kilka dodatkowych zmarszczek, a czasem wydaje się być przytłoczona górą codziennych obowiązków. Ale to jest nadal ta sama kochana osoba, w której się zakochałeś. To jest ta sama osoba, która ci imponowała, której postanowiłeś połączyć się na całe życie. Łatwo jest o tym zapominać. Łatwo jest o tym pamiętać. Łatwo jest o tym zapominać. Łatwo jest o tym zapomnieć, przepraszam. Dlatego warto jest o tym sobie przypominać. To chciałem powiedzieć. Warto wrócić do początków tego, jak się poznaliście. Bo to jest ta sama osoba. Król Salomon, opisując doskonałą żonę, stwierdza. Przejście Salomona 31:28-29. Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą. Leszku, nie wychodź, bo się rozkręcą. Jej dzieci nazywają szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala. Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie. Dlaczego dzieci chwalą swoją matkę? Ponieważ widzą, że robi to ich ojciec. Jeśli zatem byłeś do tej pory zbyt zaabsorbowany sobą albo zbyt roztargniony, zmień to i powiedz swojej żonie, jak bardzo ją kochasz. Róże wystawione na przymrozki marnieją i giną. Kiedy jednak otrzymują odpowiednią ilość słońca i deszczu, rozkwitają. Dlatego myślę, że twoja żona potrzebuje usłyszeć, że ją kochasz. Że myślisz o niej. Że ją uwzględniasz w swoich planach i bierzesz jej pod uwagę jej potrzeby i pragnienia. I ja wiem, że często tak mamy jako faceci, że powiedziałem żonie 10 lat temu, że ją kocham, więc jak coś się zmieni, to też o tym jej powiem. Ale to nie jest rozwiązanie. To, że powiedziałeś żonie ileś lat temu, kocham cię i dalej ją kochasz, to wyraź to. Tak przy okazji też działa dwie strony, drogie panie. Jeden z filozofów powiedział, żeby nastroić 100 fortepianów, nie stroimy każdego ze sobą, ale stroimy każdego do jednej tonacji. Bo strojąc każdego do jednej tonacji, wszystkie zestrajemy ze sobą. Mądry. Myślę, że to samo dotyczy budowania małżeństwa. Bo w małżeństwie nie chodzi tylko o to, aby się jakoś sobie dogadywać. Nie chodzi o to, aby mężczyzna i kobieta znaleźli wspólny język, ale żeby wspólnie, razem umieli dostroić się do tego jednego wzorca, którym jest Jezus Chrystus, który jest wzorem zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety. Siła chrześcijańskiego małżeństwa nie leży w tym, jak dobrze my się znamy, ale ta siła zależy od tego, jak poszczególne członki tego związku poznały się z Nim i w jakim stopniu Jego odzorowują. Udany związek nie zależy od tego, ile czasu razem wy siedzicie. Tylko czy razem przychodzicie do źródła i czy razem z Niego czerpiecie. Dlaczego to jest takie ważne? Spójrzcie, pierwszy list Jana, 1 rozdział i 7 werset. Jeśli żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź. A więc tych, którzy chodzą w Bożym świetle, łączy wzajemna więź. I aby mieć dobre małżeństwo, należy stroić się nie ze sobą, ale z Jezusem Chrystusem. Bo gdy z Nim się stroimy, stroimy też się ze sobą nawzajem. Tylko w ten sposób małżeństwo może funkcjonować jako jedno, jako jedność i jest to możliwe, gdy stroimy się do Jezusa Chrystusa. Gdy będziemy w Nim i z Nim, wtedy będziemy mogli kochać bezwarunkowo. Jest wiele różnych koncepcji na małżeństwo. Powiedziałem o tym celowo, o tym wysiedzeniu. Niektóre koncepcje mówią o tym, spędzaj każdą wolną chwilę. Możesz, to nie zaszkodzi. Ale jeśli tam nie ma Jezusa, to nie ma źródła. Druga rzecz, która, gdy myślę o relacji Jezusa z uczniami, wybija mi się na czoło, to, że spędzał z nimi czas na rozmowach i słuchaniu. Księga Powtórzonego Prawa, 24 i 5 rozdział, 5 werset. Jeśli ktoś pojmie nową żonę, to nie będzie wyruszał na wojnę i nie będzie się na niego nakładać żadnych zobowiązań. Będzie wolny dla swojej rodziny przez jeden rok i będzie cieszył się żoną, którą pojął. Ciekawe, nigdy tego nie widziałem wcześniej. Dlaczego Bóg to zaplanował? Ponieważ budowanie trwałej relacji ze swoim współmałżonkiem jest ważniejsze niż jakakolwiek batalia. Jakakolwiek wojna. Czy przedsięwzięcie, które musisz być zaangażowany. Nie wiem, czy wiecie, że najczęściej do rozwodów dochodzi z tego powodu, że ludzie nie słuchali się i nie rozmawiali z sobą. Wcale nie zdrada małżeńska jest tym głównym powodem. Choć tak często się myśli, że ten rozwód wziął się dlatego, że ktoś kogoś zdradził. Tak, to są przyczyny. Ale według badań najczęściej nie było tego słuchania i mówienia. Żyły pod jednym dachem dwie obce sobą osoby, które tylko były związane czymś, co dla nich przestało mieć znaczenie. A więc jak ważne jest to, żebyśmy mogli słuchać. Ale też pamiętajmy o tym, że to chodzi o dialog, a nie o monolog. Nie wiem, czy o tym wiecie faceci, że statystycznie, choć jak mówimy o tej swojej żonie, to mówi, że to w ogóle jest bieda. Statystycznie kobiety podobno mówią 6 razy więcej niż mężczyźni. Magda to zanegowała, mówi niemożliwe. Według badań 6 razy więcej mówi kobieta niż mężczyzna. Więc jeżeli to jest prawda, a przypuszczam, że jest w wielu związkach, to mężczyźni muszą się uzbroić w cierpliwość. Tylko, że słuchanie jest ważne z wielu powodów. Gdy człowiek słucha, otwiera się na to, aby słyszeć, aby odbierać emocje, aby być świadkiem historii, aby być w miejscu, w którym ktoś przelewa na niego całe swoje życie. I to wcale nie chodzi o problemy, bo gdy słuchamy swoich żon, problemy mogą być nierozwiązane, bo najważniejsze jest słuchanie. Najważniejsze jest to, że czy po prostu chcemy pochylić się nad tym, czym ona żyje. Rozwody byłyby mniej powszechne, gdybyśmy jako ludzie słuchali z otwartymi sercami, a nie z zamkniętymi umysłami. Aby związek zadziałał, aby małżeństwo mogło być błogosławione, potrzebne jest podatne, miękkie serce, chętne do szukania porozumienia. Niektórym parom po kryzysach małżeńskich zaleca się taką oto formułę, że piszą do siebie listy. W tych listach przelewają na papier swoje emocje, swoje uczucia. To są często pary, które już przestały siebie słuchać, które nie mają wobec siebie otwartych uszu czy otwartego serca. Więc na takich, nie wiem, terapiach, nie wiem jak to nazwać, na takich spotkaniach, którym próbuje się im pomóc, zaleca się, aby małżonkowie pisali do siebie list. I w tym liście napisali szczerze o swoich emocjach, jak ten związek widzą. Po tym czasie tym listami się wymieniają. I często są zszokowani. o czym czytają. Tego, że od dawna sobie nie rozmawiali, więc to są nowe rzeczy. Widzą inną perspektywę. To jest metoda, która się bardzo często sprawdza. Po tym jest rozmowa o tym, co w tym liście dla ciebie jest szokujące i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, nawet w ten sposób można z sobą rozmawiać. To nie jest doskonały sposób na małżeńską relację, ale często to jest pierwszy krok, aby ta relacja małżeńska mogła być wzorowa. Więc mówię o tym, ponieważ często z tego się korzysta. I przelewanie swoich uczuć na papier sam bywa łatwiejsze od tego słownego wyrażania. Czy wiecie, co nigdy nie spowszednieje, jeżeli chodzi o małżeństwo? Pytanie dosyć ryzykowne, bo można usłyszeć różne teksty, więc żeby wam nic nie chodziło po głowie. Twoja miłość, troska, rozmowa i zapewnienie partnera, że nie zamieniłbyś tego czasu razem na nic innego. To nigdy nie spowszednieje. Troska, miłość, rozmowa i ta pewność, że ten czas dla ciebie jest tak ważny, że spokojnie możesz tutaj trwać całe życie. Trzecia myśl. Jezus wierzył w nich, w sensie w uczniów, i rozpoznał ich uzdolnienia. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 12 werset. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję. I dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to. Myśląc o tym punkcie, dostrzegałem to, jak Jezus wierzył w tych chłopaków. To nie jest klasyczny mistrz, przepaść i uczniowie, który mówi, możecie się starać, możecie robić wszystko, co możliwe, ale i tak mi nie dorównacie. Jezus mówi zupełnie coś innego. Zobaczcie, jak on w nich wierzył. Czy on mówi do nich te słowa w momencie, gdy są naprawdę, wiecie, wręcz doskonali? Absolutnie nie. Oni ciągle popełniają błędy. Oni ciągle mylą się. Oni ciągle robią inaczej, niż Jezus oczekiwał. A Jezus mówi, ja was wierzę. Rozpoznaje ich uzdolnienia. Mówi im o tym. I myślę sobie, że jeżeli mamy kochać swoje żony tak, jak Jezus kochał Kościół, musimy wziąć to pod uwagę. Żona potrzebuje to, abyśmy w nią wierzyli. Abyśmy rozpoznawali w niej uzdolnienia i pomagali je realizować. Jeśli kogoś naprawdę kochasz, to nie masz zamiaru go tłamsić. Nie chcesz go trzymać pod nogą, pod butem, mówiąc, jesteś z mała, jesteś niczego nie warta, to ja tu jestem panem tego domu. Jeżeli kogoś naprawdę kochasz, widzisz to i robisz wszystko, aby te możliwości były realizowane. A jeśli widzisz, że twojej żony blask świeci bardziej niż twój, mocniej niż twój, dopingujesz, a nie przeszkadzasz. I być może słuchając tych treści, nie znasz tego. Wychowałeś się w rodzinie, w której nikt ci nie nauczył bycia ojcem, bycia mężem. Być może to są nowe rzeczy. Ale pamiętajcie o tym, że Jezus też wziął uczniów z różnych domów, z różnych historii, z różnych okoliczności. I jednak mówił im o tym, że ważne jest to, jak mają żyć, jak postępować. Czasami trzeba pokonać swoje męskie ego. Czasami trzeba wystawić je na próbę i powiedzieć, zobaczyć, w jakim miejscu ono jest. Bo być może jest w nas ten męski szowinizm, mówiący o tym, to ja tutaj ma być najważniejszy w tym domu i tak dalej, a ty żono jednak nie. Czasami są pewne skłonności, które się biorą albo z historii, albo z rodziny, albo z różnych mediów. Jezus nie był męskim szowinistą. Za nim chodziły i mężczyźni, i kobiety. On nie powiedział kobiety do garów, a wszyscy inni ze mną. Oczywiście kobiety posługiwały się swoimi darami, umiejętnościami i to było okej. Natomiast zobaczcie, że Jezus dopuszczał, jeżeli widział w kimś, w kobiecie również pewne uzdolnienia, to wypychał je do tego, aby to realizowały. Pamiętajcie Samarytankę? On nie powiedział jej, ty się nie nadajesz. Poczekaj za uczniami, niech oni powiedzą wiosce o tym, co tu się dzieje. Nie. Pomyślmy o tym, jak wspierać swoje żony, jak w nie wierzyć i jak rozpoznawać ich uzdolnienia. Czwarta myśl. Jezus miał dla nich wizję. Ewangelia Mateusza 4,19. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Myślę sobie, że wcale nie jest łatwo pociągnąć 12 facetów do tego stopnia, aby wszystko zostawili i poszli w nieznane. Wiemy, że przekonał ich do tego Duch Święty. Ale proszę, pamiętajmy o tym, że oni to musieli też zaakceptować. Musieli na to się zgodzić. I co nam mówi, że to nie było ani wcale proste, ani łatwe. Zostawienie wszystkiego i pójście za Jezusem było bardzo trudną decyzją. Zostawili na 3 lata swoich bliskich, swoich rodziców, którzy często potrzebowali pomocy. Piotr zostawił swoją żonę i jeszcze teściową. Wiecie, co mu groziło? Jakie niebezpieczeństwo? Myślę sobie, że to była strasznie trudna decyzja. Dlaczego to zrobili? Jak już powiedziałem, przekonanie Ducha Świętego. To On do tego ich zmotywował. To ta duchowa pobudka. Ale byli też na początku swojej drogi duchowej, więc myślę, że to, co cielesne, mogło być istotne. Bo nie byli doskonałymi ludźmi, nie patrzyli tylko na to przez pryzmat duchowy. A myślę, że tą ludzką podstawą tej decyzji było to, że widzieli w tym sens. Że urzekła ich wizja i pasja Pana Jezusa. Podobnie nie było to ani proste, ani łatwe, aby przekonać starego wyjadacza, jakim był Szymon Rybak. A Jezus powiedział mu, Piotrze, jeszcze raz zarzuć. Był po całonocnej, nieefektywnej batalii z morzem. Niczego nie złowił. Myślę sobie, sfrustrowany, zmęczony, zdenerwowany. A Jezus mówi, Piotrze, jeszcze raz zarzuć. Wypłyń i zarzuć. I on, gdy odmyślał tej historii, to nie było też tak, że, nie wiem, Jezus powiedział, Piotrusiu, kocham cię, zarzuć jeszcze raz. A Piotr patrzy na Jezusa takimi, wiecie, oczami zamglonymi. Tak, Panie. Nie wiem, czy zauważyliście, jak ile takich niewieścich cech próbuje się nadać Panu Jezusowi. Zobaczcie te wszystkie obrazy. On taki malutki, w otoczeniu kogoś potężnego, na ramionach. Zobaczcie, ile takich niewieścich cech nadaje się Panu Jezusowi. Taka, wiecie, ciepła klucha, taki ciągle płaczący, współczujący mężczyzna. Tak, Jezus współczuł. Tak, Jezus płakał. Często albo czasem. Ale gdy ja czytam o Jezusie, to widzę w nim prawdziwego mężczyznę, który miał wizję, który był konkretny, który wiedział, czego chce, który miał pasję. I myślę sobie, że to jest kluczowe. Gdy czytamy Biblię, to widzimy, że uczniowie chodzili z Jezusem, a kobiety podążały za Jezusem. Duża różnica. Uczniowie chodzili z Jezusem, a kobiety podążały za Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że kobiety zawsze idą za wizją. Idą za mężczyzną, który ma wizję. Dla kobiet jest to strasznie istotne, aby mąż miał wizję. Aby wiedział, czego chce. Aby wiedział, dokąd zmierza. Aby mogły bezpiecznie mu zaufać, nie myśląc tym wszystkim, bo jakby wizja nie jest często domeną kobiet. One chcą się czuć bezpiecznie w objęciach swojego partnera, swojego męża, który zapewni im wszystko to najważniejsze do życia. One chcą zająć się czymś innym. Nie myśleć o tym teraz, gdzie mamy mieszkać, co mamy robić, jak funkcjonować. To jest domeną mężczyzn. Więc kobiety chętnie podążają za czymś, a nie idą w czymś. To jest istotne, abyśmy to rozumieli, abyś drogi mężu miał wizję dla swojej rodziny. Aby żona nie myślała każdego dnia i co jutro. A co pojutrze. Aby też nie miała takiego męża, w którym co tydzień to inna wizja. Inna telewizja, można powiedzieć. Twoja żona potrzebuje faceta z wizją, tak to powiem. Który wie, dokąd zmierza, który wie, jaka będzie jego rodzina, który wie, dokąd prowadzi swoje dzieci, który wie, jak budować ten związek, aby żona była bezpieczna. Wizja to dla żon istotna sprawa. Chcą podążać za. Być może w twojej rodzinie nie ma takiej rzeczy jak wizja. I droga żono, być może tutaj jest twoja sprężyna, aby pomóc mężowi stać się mężem. Aby pomóc mężowi stać się mężczyzną. Nie chodzi o to, aby zastępować kogoś, ale po to, aby pomóc odkryć, do czego mężczyzna, mąż został stworzony. A on jest stworzony do budowania, do kreowania, do prowadzenia. Bóg chce, abyś jako facet miał duchową wizję dla swojej rodziny, bo z wizji płynie osiąganie, z wizji płynie odpowiedzialność. Siła rodziny płynie z tego, za co mężczyźni są odpowiedzialni. Dokąd prowadzi swoją rodzinę? Na zielone pastwiska czy na manowce? Quo vadis, drogi mężu. Myślę również, że wielu mężczyzn musi dorosnąć, aby być mężami. Musi dojrzeć w wielu aspektach i wiele się nauczyć, gdyż być może nie widzieli tego nigdy wcześniej. Nie mają tego doświadczenia wyniesionego z domu. Muszą dojrzeć, muszą czegoś się nauczyć. Dlatego tutaj ta pomoc żony jest bardzo potrzebna, aby pomóc mu dorastać do rangi męża. Osoby, która wie, czego chce i dokąd zmierza. Wielu z mężów dorastało w toksycznych okolicznościach. Gdzieś te nasze kable w głowie nie stały podłączone. Albo styki zaśniedziały. Albo te kabelki stały przycięte. To nie oznacza, że należy męża zastępować. Tylko to mówi o tym, że trzeba mu pomóc. Aby te kabelki połączył. Aby czegoś się nauczył. Aby te styki stały być zaśniedziałe. To jest bardzo ważne. Być może wielu mężczyzn nigdy nie poprosi swojej żony o pomoc. Ja proszę teraz w ich imieniu. Jeżeli twój mąż nie ma wizji dla twojej rodziny, pomóż mu ją zdobyć. Módlcie się razem. Proście Boga, aby miał wizję, aby wiedział, czego chce, aby był konkretny. Być może jako mężowie potrzebujemy uzdrowienia. I tym się objawia, że jako faceci nie czujemy pewnych rzeczy, które powinniśmy czuć. Albo nie widzimy pewnych rzeczy, których powinniśmy widzieć. Być może musimy być uzdrowieni. Droga żono, pomóż swojemu mężowi być zdrowym. Nie zastępując go w tej roli, ale pomóż mu stanąć w tej roli, do której Bóg ją, do którego Bóg go powołuje. Piąta rzecz. Jezus dbał o nich, czyli o uczniów. Łukasza 22:35. Następnie zapytał ich: gdy was posłałem bez sakiewki, bez torby i sandałów, czy czegoś wam zabrakło? Niczego, odpowiedzieli. W poprzednim kazaniu mówiłem o tym, aby być wobec swojej żony szczodrym i hojnym. Teraz dołożę, proszę, abyśmy dbali jako mężowie o swoje żony. Dbanie mam na myśli zaspokajanie potrzeb, zarówno materialnych, jak i emocjonalnych, fizycznych. Są różne koncepcje małżeństwa. W niektórych koncepcjach małżeństwa jest tak, że to mężowie wysyłają żony do lasu po opał, a oni je spalają w domu. Mnie bliższa jest ta koncepcja, w której to mąż troszczy się o ten opał w cudzysłowie, troszczy się o swoją rodzinę, bierze na siebie te materialne rzeczy i pragnie, aby żona bezpiecznie mieszkając mogła tymi zasobami, z tych zasobów korzystać. Jezus dbał o swoich uczniów. Jest też taki fragment, miałem go nawet wypisany, że któregoś razu wyciąga monetę z pyszka ryby i mówi: zapłaćcie za mnie i za siebie. Chodziło o podatek oczywiście. Nie powiedział teraz: idźcie na grzyby, nazbierajcie podgrzybków, ponad co Leszek mówił, i sprzedajcie w skupie. Po prostu dbał o nich. Dbał o nich. W tym fragmencie przewidział przyszłość. Wiedział, że Bóg ich nie zostawi. Że będą zaopiekowani. Bez sakiewki, bez torby i sandałów. Kto z nas teraz wyjeżdża do innego miasta bez pieniędzy? To się raczej nie zdarza. Ale gdy jesteśmy w Bożej relacji i gdy Jezus mówi nie zabieraj, to znaczy, że On się o to zatroszczy. Szósta rzecz, ostatnia. Jezus nigdy nie przestał ich kochać. Ewangelia Jana, 13 rozdział i 1 werset. Przed świętem Paschy Jezus był świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i który pokochał w tym świecie, że kocha, że ich kocha bez reszty. W innym przykładzie czytamy, że Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Czy pamiętasz słowa Przysięgi Małżeńskiej? Jeśli nie, to jest okazja, aby sobie ją odświeżyć. Brzmi ona następująco. Stojąc przed obliczem Boga i przed świadkami tu zebranymi, oświadczam, że biorę sobie ciebie, Magdo, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przyrzekam, że będę cię szanował, dzielił z tobą radość i smutek, szczęście i nieszczęście. Będę się tobą opiekował i nie opuszczę cię aż do śmierci. A Boga Wszechmogącego proszę o pomoc i błogosławieństwo. Najtrudniejsze pytanie tego wieczoru. Tego poranka, ale myślę, że i wieczoru. Mężu, jak daleko odszedłeś od słów tej przysięgi? Ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską. Przyrzekam, że będę cię szanował, dzielił z tobą radość i smutek, szczęście i nieszczęście. Będę się tobą opiekował i nie opuszczę cię aż do śmierci. Zapraszam zespół. Jeśli stwierdzasz, że troszkę odszedłeś od tego, co przyrzekałeś, co przysięgałeś, teraz podczas tego utworu zacznij się modlić. Może słowami: Ojcze, moja miłość do żony wygasa. Wiem, że Twoje słowo mówi, że miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza. Nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Powiedz: Ojcze, pragnę takiej miłości. Nie tylko do Boga, ale też do swojej żony. Pragnę tej miłości, która nigdy się nie kończy. Chciałbym, abyście powstali. Słuchaliście w tekst tej pieśni i pomyśleli o swoim małżeństwie. Czy odszedłeś od słów tej przysięgi? A jeśli tak, to jak daleko? Co musisz zrobić, żeby twoja żona wiedziała, że jest kochana? Żeby każdego dnia budziła się z myślą: nie układa mi się życie w pracy, w szkole, gdziekolwiek, ale jednego jestem pewna. Mój mąż mnie kocha. Zacznijmy śpiewać. Pomyślmy o swoich małżeństwach, pomyślmy o swoich związkach, o tym, co musi być dodane, aby było lepiej. Ona nigdy nie ustaje. Proszę, naucz nas kochać tego rodzaju miłością. Proszę Cię, abyś przenikał nasze serca i uczyń nasze małżeństwa na wzór tego, jak Ty kochałeś, ukochałeś swój Kościół. Działaj w nas, Panie. Panie, sprawiaj w nas chcenie i wykonanie. Uzdrów i odnów nas związek na Twoją chwałę. Panie, prowadź nas, byśmy byli wzorem dla innych małżeństw. Abyśmy postępowali zgodnie z wzorcem, jaki nam nakreśliłeś. Panie, zmień nasze serca. Jeżeli coś z nim jest nie tak, Panie, uzdrów je. Panie, wierzymy, wiemy o tym, że zdrowe małżeństwo przekłada się na zdrową rodzinę. Przekłada się na zdrowe dzieci, na ich relacje. Dajemy im przykład, jak można kochać, jak można wychowywać. Panie, pomóż nam mężom stanąć w łomie. Panie, modlę się o to, abyśmy nie uciekali, abyśmy nie chowali się, abyśmy byli tymi, którzy realizują powołanie dla mężczyzny, które ma budować, kreować i zarządzać. Ojcze, modlę się o to, abyśmy się stali taki jak Jezus Chrystus, mężczyznami, którzy mieli miłość, wizję i pasję. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.